Słowo, które chcę przeczytać na początek, które będzie podstawą mojego kazania. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 1, werset 18. Strona 1226 w tych tłumaczeniach Biblii Warszawskiej. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I zawsze byli, są i będą ludzie, dla których mowa o krzyżu będzie głupstwem. Ale zawsze byli, są i będą ludzie, dla których mowa o krzyżu jest mocą Bożą. I mam nadzieję, że my dzisiaj jesteśmy w tej kategorii drugiej, dla których mowa o krzyżu jest mocą Bożą. My potrzebujemy słyszeć o tym. Potrzebujemy, aby to dzięki ufności i wierze, która rodzi się w naszych sercach, wnikało i przenikało nasze życie. Jestem o tym przekonany, że doświadczenie krzyża nie jest doświadczeniem jednorazowym. I o tym dzisiaj chcę mówić. Doświadczenie krzyża jest doświadczeniem, które towarzyszy naszemu życiu aż do spotkania z Panem. Ale zanim jakoś rozwinę, to postaram się wytłumaczyć. Najpierw chciałbym, abyśmy zobaczyli, co się kryje pod tym pojęciem mowa o krzyżu. Bo przecież nie chodzi o to, jakie wymiary miał krzyż, z jakiego rodzaju drzewa był wykonany, jaki ciężar mógł zawisnąć na ramionach tego krzyża. Nie chodzi o to, żebyśmy rozpatrywali strukturę materiału i zajmowali się krzyżem w sposób dosłowny. Ale apostoł Paweł posługuje się z tym stwierdzeniem mowa o krzyżu. To stwierdzenie pojawia się przy różnych okazjach w Piśmie Świętym. Czym jest mowa o krzyżu? Kontekst jasno to tłumaczy. Werset poprzedzający, werset 17 mówi w ten sposób. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Tu już mamy kolejne wyjaśnienie. Mowa o krzyżu, a tu jest drugie stwierdzenie. Krzyż Chrystusowy nie utracił mocy, a więc już nie chodzi o jakiś krzyż. Krzyż Chrystusowy. A dalej, kiedy byśmy czytali ten pierwszy rozdział, 23 i 24 werset mówią w ten sposób. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I tu się pojawia trzecie stwierdzenie, zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, więc nacisk jest na Chrystusa ukrzyżowanego. Spieszę z wyjaśnieniem. Wierzymy, jesteśmy tego o tym przekonani, pewni, że Chrystus powstał z martwych i żyje. Wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał, że króluje, zasiada po prawicy Ojca, a przez Ducha Świętego jest z nami obecny i to jest fakt. I nie na tym dzisiaj się będę koncentrował. Dzisiaj chcę się koncentrować na Chrystusie ukrzyżowanym. Żeby to było jasne, bo taki jest temat mojego kazania, mowa o krzyżu, mowa o Chrystusie, który został za nas ukrzyżowany, mowa o Jego śmierci, mowa o Jego krwi i dowiadujemy się, że jest ona mocą Bożą dla naszego życia. I kiedy o tym mówimy, kiedy tego słuchamy z wiarą, to Boża moc przenika do naszego życia. Od dawnych czasów po śmierci Chrystusa, krzyż stał się pewnym symbolem. Zauważacie, nawet jest powieszony w tym oto miejscu, w kaplicy, w domu modlitwy. Czego symbolem jest krzyż? Bo to symbol. Wieszamy jakieś symbole, ale symbole nam o czymś mówią. Symbole mają nam coś przekazać. Nie po to je wieszamy, żeby ściany przyozdobić. Żeby ścianę przyozdobić, to się robi rysunek, malowidło. A symbol ma nam o coś mówić. I od czasów, od dawnych czasów krzyż stał się symbolem śmierci Chrystusa. Później krzyż stał się symbolem, szeroko rozumianym symbolem chrześcijaństwa. Ale myślę, że musimy być tu precyzyjni. To słowo chrześcijaństwo jest takie pojemne, że różne rzeczy mieszczą się w tym stwierdzeniu. Więc ja wolę patrzeć na krzyż jako na symbol śmierci za moje winy, za moje grzechy. Jako znak mówiący mi o Chrystusie, wskazujący na Chrystusa. I w ten sposób go odczytuję. Dzisiaj ten symbol jest powieszony w miejscach publicznych, nawet w polskim Sejmie, przy drogach. Myślę, że jest bardzo różnie przez ludzi odczytywany. Dla różnych ludzi co innego może oznaczać. Czasami jest przedmiotem kłótni, sporów, walki. Dla nas krzyż jest symbolem śmierci Chrystusa. Mówi nam, przypomina nam o tym. Ale kiedybyśmy się cofnęli do pierwszego wieku i popatrzyli na krzyż, czego symbolem był krzyż, to krzyż był symbolem troszeczkę czegoś innego. W pierwszym wieku krzyż był symbolem straszliwej, straszliwej egzekucji. W pierwszym wieku, w czasach Chrystusa, w czasach rzymskich, gdy ktoś niósł poprzeczną belkę, to przestępca. To ktoś, który został uznany za przestępcę i skazany na śmierć. W pierwszym wieku krzyż nie był symbolem chrześcijaństwa, ale był symbolem straszliwej śmierci, egzekucji. Krzyże stawiano przy drogach, przy często uczęszczanych szlakach. Tam Rzymianie krzyżowali ludzi. Nie robili tego gdzieś w zaciszu, gdzieś w jakimś odosobnieniu, ale właśnie tam, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, co czeka tych, którzy sprzeciwiają się Rzymowi. Jaka czeka kara przestępcę wobec Rzymu, czy przestępcę w ogóle. Więc krzyż budził, był przedmiotem grozy, lęku, bo ludzie na oczy mogli widzieć, jak konał człowiek, nieraz godzinami, w wielkim cierpieniu, w męczarniach i nikt nie był w stanie mu pomóc. Więc krzyż miał takie znaczenie, oto miejsce śmierci, oto miejsce cierpienia, oto miejsce, że człowiek już stamtąd nie wraca. Tam kończy swoje ziemskie życie. I my dzisiaj patrzymy na krzyż, który ma 4 ramiona. I chciałbym się powiedzieć o 4 aspektach krzyża, a dokładnie Chrystusa, który został ukrzyżowany. Ale będę się posługiwał tym terminem, bo Biblia też o tym mówi. Pierwszy aspekt to krzyż jako zbawienie. Chrystus ukrzyżowany jako sposób, Boży sposób zbawienia, Boży sposób ratunku, Boży sposób wykupienia. W pierwszym liście Piotra czytamy w 2 rozdziale od 22 wersetu: On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, które sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. I tu pod tym słowem drzewo jest ukryty krzyż, drzewo krzyża. Abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I w tym fragmencie jest zawarta ta myśl, werset 22, on grzechu nie popełnił. Czy jest pokazane, że Chrystus jest absolutnie święty i czysty, grzechu nie popełnił. A w 24 wersecie jest powiedziane, on grzechy nasze sam dokładnie w ciele swoim poniósł na drzewo krzyża. Więc tu jest ta idea. On, który był święty, który był czysty, który nie popełnił grzechu, nasze grzechy, tak mówi słowo, w ciele swoim poniósł na drzewo krzyża. Ktoś zbudował takie zdanie, że niewinny stał się winny, aby winny mógł się stać niewinny. To jest ta idea. Niewinny Boży Święty Syn na krzyżu staje się winny, bo bierze nasze grzechy. Po to, abyśmy my, winni, my, którzy wobec Boga zawiniliśmy, wobec ludzi zawiniliśmy, którzy uczyniliśmy źle, od Edenu czynimy źle, żebyśmy mieli szansę, mieli możliwość stać się czyści, święci, usprawiedliwieni, abyśmy mieli szansę stać się niewinni, a więc ta idea zamiany krzyż jako odkupienie, jako zbawienie. I jak to się dzieje? Często jest tak, że prowadzimy normalne, zwyczajne życie. Zajmujemy się swoimi sprawami, chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, zakładamy rodziny. Wypełniamy swoje obowiązki, jest nam lżej albo ciężej. I nagle właśnie ten aspekt zbawienia dociera do naszego życia. Ktoś nam mówi o Chrystusie, który umarł za nasze grzechy. I może do tej pory wiedzieliśmy o tym, jakoś słyszeliśmy o tym, ale to zaczyna drążyć nasze serce. Tak było w moim przypadku. W moim przypadku było tak, że ja znałem tą ideę. Gdzieś ona dotarła już wcześniej do mnie. Ale to mnie nie interesowało. To nie zajmowało mojego życia. Miałem inne sprawy na ten czas. Co innego mnie interesowało. Aż przyszedł taki moment, gdy Duch Święty zaczął drążyć tę sprawę w moim sercu. Nie mogłem spać w nocy, bo pewne myśli kołatały się w moim sercu. Moje sumienie odczuwało wielkie obciążenie grzechem. I w takich okolicznościach, gdy ktoś zaprosił mnie na nabożeństwo, ja powiedziałem, tak, pojadę. I to stało się, i kiedy już Duch Święty przygotowywał moje serce, wtedy zupełnie inaczej to wszystko do mnie zaczęło przemawiać. I wtedy to ten fakt Boży, że Chrystus został ukrzyżowany wiele, wiele lat temu, stał się moim faktem doświadczalnym. Mianowicie, gdy zacząłem się modlić w otoczeniu innych osób o zbawienie i nikt mnie nie uczył, jaka to ma być modlitwa. Po prostu ktoś powiedział, pomódlmy się. Więc zacząłem się modlić i w tej modlitwie Duch Święty nauczył mnie, jak się mam pomodlić. To był pierwszy raz, kiedy zacząłem wyznawać swoje grzechy i prosić Boga o przebaczenie. O to, żeby oczyścił moje serce. Nikt mi nie podpowiadał tych słów. One same wypływały z mojego serca, bo wiedziałem, że czy coś się dzieje. Duch Święty dał mi modlitwę upamiętania, modlitwę grzesznika, modlitwę przebaczenia. I w ten sposób stałem się nowym stworzeniem. Już stałem inny od tej modlitwy. Bóg przebaczył moje grzechy, więc dzieje się tak, że jest jakiś aspekt krzyża, o którym wiemy i teologicznie, doktrynalnie możemy mieć to włożone do naszych głów. Chodząc do kościoła jakiegoś, nieważne jakiego, od dzieciństwa, widzimy symbole, widzimy krzyż. Tam na tym krzyżu może być jakaś postać wyrzeźbiona. Słyszymy tą ideę, słyszymy Ewangelię, ale dopiero przychodzi taki moment, w którym to staje się naszym doświadczeniem i to jest dzieło Ducha Świętego. I krzyż staje się wtedy faktycznie mocą Bożą dla nas ku zbawieniu, ku życiu wiecznemu. A więc rzeczy, które są nam znane, o których słyszymy, mogą pozostawać bez wpływu kompletnie na nasze życie. Mogą pozostawać tylko w sferze jakiejś tam wiedzy. Aż do momentu, w którym nie staną się naszym osobistym przeżyciem, osobistym doświadczeniem. I dopiero wtedy krzyż staje się mocą Bożą dla nas ku zbawieniu. Chrystus ukrzyżowany staje się rzeczywistością. I to jest pierwszy aspekt, krzyż jako zbawienie. Bracia i siostry, co się dzieje dalej? Narodziliśmy się na nowo, widzimy wielką zmianę w naszym życiu. Widzimy, że nagle mamy relację z Bogiem. Mówimy do Boga, Bóg nas słyszy. Odczuwamy, że Duch Święty nas co robi? Popycha, gdzieś nas pcha w jakąś właściwą, w dobrą stronę. Przynajmniej u mnie tak było, że wtedy dopiero zacząłem czytać Pismo Święte. Czytałem Pismo Święte, wy też na pewno zaczęliście czytać Pismo Święte. I nagle zaczynamy odkrywać rzeczy tak nieznane, tak niezwykłe, święte, cudowne. Odkrywamy, czym jest Boże dzieło, odkrywamy, czym jest Boże działanie. Odkrywamy, jak Bóg się poruszał w historii od momentu stworzenia aż do końca zapisu biblijnego. Zaczynają nas fascynować postacie, czytamy o Mojżeszu. Myślimy sobie, to niezwykły Boży mąż, Boży prorok. Czytamy o Samuelu, kolejna wielka postać. Czytamy o Dawidzie i myślimy sobie, chciałbym być jak Dawid z wyjątkiem. Czytamy o apostole Pawle i ta osoba też nas jakoś pociąga. Myślimy o jakże niezwykły Boży sługa, Boży mąż. I to są właściwe pragnienia, które gdzieś tam w naszym życiu się budzą, ale równolegle odkrywamy jeszcze coś. Z jednej strony wiemy to, że jesteśmy nowym stworzeniem, że Bóg nas przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, że wzięliśmy zbawienie do swojego życia. Pociągają nas fragmenty pisma, postacie biblijne, ale równocześnie odkrywamy, że w nas jeszcze coś jest złego. Odkrywamy, że w nas jeszcze są jakieś elementy, które nas pociągają ku złemu. Pracujesz na komputerze 2-3 godziny, już jesteś taki zmęczony, oczy masz, ci się zamykają i nagle mruga do ciebie jakaś uśmiechnięta ikona i mówi głośno, jakby mówiła, kliknij mnie. I klikasz i jest źle. Czujesz, że coś cię ciągnie, z drugiej strony mówi ci coś, że masz wyjść. I jest jakieś napięcie w nas i toczy się w nas jakaś walka. I teraz zależy, w jaką stronę, co się stanie w naszym życiu. Możesz to powtórzyć raz, możesz to powtórzyć 2 razy, możesz to powtórzyć 10 razy. Odkrywasz w sobie jakieś napięcie pomiędzy tymi rzeczami Bożymi, pomiędzy tym, co Bóg włożył w twoje życie, a pomiędzy tym, co jest pociągające z drugiej strony. Wydaje nam się, że jesteśmy przemienionymi ludźmi, ale wystarczy, że na drodze ktoś w bardzo zły sposób zachowa się wobec nas, zajedzie nam, zatrąbi, wzepchnie prawie i nagle czujemy, że w nas wzrasta adrenalina i chcielibyśmy się w jakiś sposób zrewanżować. Czasami nas to prowadzi do naprawdę wielkiej głupoty. Wielkiej głupoty. Pamiętajcie, głupców puszczać z przodem. Hamuj, zwalniaj, niech uciekają, niech ci znikną z oczu. To jest najlepsza zasada, najlepsza reguła. Bracia i siostry, i nagle w nas odkrywamy, że toczy się w nas jakaś wojna, jakaś walka. Chcielibyśmy wielkich rzeczy. Chcielibyśmy być Mojżeszem, Samuelem, Dawidem, Pawłem. I tak jak powiedział jeden z poetów polskich, że chciałoby się wielkich rzeczy, a tu rzeczywistość skrzeczy. A tu rzeczywistość nieraz nas trzyma, złapie, chwyci, ciągotki do złego, upadki, rzeczy, które się Bogu nie podobają, gdzieś to przeżywamy w sobie, i zaczynamy zastanawiać się, Boże, czy jest z tego wyjście, czy to jest normalne? Czy tak to właśnie ma być? Czy tylko ja jestem jakiś dziwny, inny? Może innym jest tak łatwo w życiu, oni się narodzili na nowo, są nowym stworzeniem i odeszła od nich stara natura i teraz tylko funkcjonują w ramach nowej natury i robią tylko rzeczy Boże, które się Bogu podobają? No pięknie by było. Daj Panie Boże zdrowie i siły. A tu okazuje się, że toczy się w nas walka i co wtedy? Kto nam przychodzi z pomocą? Jak możemy rozwiązać walkę w naszym życiu? Czytajmy list do Rzymian, 6 rozdział, wersety od 1 do 7. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I to jest opisana prawda w wymiarze takim rzeczywistym, że Bóg to uczynił. Dowiadujemy się, że na krzyżu wraz z Chrystusem, werset 6, mój stary człowiek został razem z Nim co zrobiony? Ukrzyżowany. I to nie jest powiedziane w czasie przyszłym, że zostanie ukrzyżowany, tylko że został co? Ukrzyżowany. Bóg przychodzi mi z pomocą. Ja chyba przez lata studiowałem 6 rozdział Listu do Rzymian. Przeczytałem wiele książek tylko o 6 rozdziale Listu do Rzymian. Starałem się zrozumieć, jak to jest, że z jednej strony Boże Słowo mi mówi, że to się stało, jest to faktem, takim samym faktem jak to, że Chrystus umarł. To jest taki sam fakt. Jak wierzymy w to, że Chrystus umarł, tak samo tu jest opisane, że mój stary człowiek został wraz z Chrystusem, co zrobiony? Ukrzyżowany. To jest w tym sensie to jest wypowiedziane, jest to prawda. Ale musimy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, że istnieje prawda i doświadczenie twoje. Istnieje coś, co funkcjonuje w sferze prawdy i coś, co może funkcjonować w sferze doświadczenia. To są dwie różne rzeczy. Mogą być dwie różne rzeczy. Tak samo jak Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi i to jest prawda, ale doświadczenie danego człowieka jest tylko wtedy, kiedy coś się stanie, kiedy on to przyjmie, uwierzy, kiedy stanie się to jego udziałem. Tak samo z tą prawdą, że nasz stary człowiek został wraz z Chrystusem ukrzyżowany. To jest prawda. Ale jeszcze do tego musi przyjść osobiste doświadczenie. To jest tak jak z Kanaanem. Ta prawda, która tu jest opisana, to jest ziemia obiecana. To jest coś, co obiecane nam zostało w Chrystusie. I kiedy w księdze Jozuego Bóg mówił do Jozuego o ziemi obiecanej, gdy oni jeszcze stali po drugiej stronie, to Bóg powiedział, ziemię tę tobie dałem, nie, że dam ci. Tę ziemię tobie dałem. Ale oni jeszcze stali przed. To jeszcze nie było ich urzeczywistnienie, ale Bóg już mówi o tym, że to się stało, że to jest wasze. Ja wam to dałem. Dokładnie jest tak i tutaj. To jest prawda, że nasz stary człowiek został z Chrystusem ukrzyżowany, ale teraz jeszcze to musi się stać moja ziemia obiecana. Teraz jeszcze musi się to stać moją prawdą w moim życiu. I po pierwsze to jest zrozumienie tego. Zrozumienie jest prostym etapem, chociaż okazuje się, że nie takim prostym. Bo jeżeli coś wiesz, to jeszcze nie znaczy, że to rozumiesz. Jeżeli coś wiesz, to jeszcze nie znaczy, że to rozumiesz. Możesz coś wiedzieć i jeszcze nie znaczy, że masz to objawione. Możesz próbować nawet to innym wytłumaczyć i może ci to dobrze iść. Ale nie znaczy, że to jest objawione w twoim sercu. Po pierwsze, tą prawdę Duch Święty musi przynieść do naszego życia. I przynosi prawdę do mojego życia, że jak Chrystus umarł, także i ja umarłem razem z Nim. Następnie ta prawda objawiona we mnie zostaje we mnie przyswojona, zaadoptowana poprzez wiarę, poprzez ufność. Poprzez wiarę, poprzez ufność ta prawda zostaje zaakceptowana, staje się moją rzeczywistością. I dopiero wtedy zaczynam doświadczać, co to znaczy, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Co to znaczy, że mój stary człowiek wraz z Nim zawisł na krzyżu. I doświadczam tego, że umarłem. A jak umarłem, to grzeszne rzeczy nie mają na mnie wpływu. Wyobraźmy sobie, że oto padłem trupem tutaj. Nagle. Umarłem, nie ma mnie, leżę. I ktoś przychodzi do mnie i otwiera walizkę z pieniędzmi i wysypuje na mnie i mówi, to wszystko będzie twoje, ale dla mnie to nie ma w tym momencie znaczenia. Może przechodzić, nie wiem, nie wiadomo kto i wołać mnie, żebym zareagował, ale ja umarłem. O tym mówi list do Rzymian. Jeżeli jestem martwy dla grzechu, to grzech przestaje mieć nade mną kontrolę i władzę. To jest inny sposób, to nie jest mocowanie się na siłę. To nie jest mocowanie się, kto jest silniejszy. Po prostu dla grzechu trzeba umrzeć. To jest biblijne rozwiązanie. Rozwiązaniem jest krzyż, a nie twoja silna wola. Rozwiązaniem jest krzyż, a nie twoje usiłowania czy starania. Rozwiązaniem jest to, że prawda, która jest rzeczywista, staje się prawdą doświadczalną w moim życiu. Przez objawienie Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego, przez moc Słowa Bożego zaczynam w tym chodzić. I jest pewna droga, zanim do tego dojdziemy. To jest ta ziemia obiecana, która nam jest dana w Jezusie Chrystusie. Już powiedziane jest, że nam jest to dane, a my stoimy przed tą ziemią obiecaną i zastanawiamy się, jak tam wejść. Możesz tam wejść tylko jedynie przez wiarę. A o Izraelitach jest powiedziane, że nie weszli do ziemi obiecanej. I jakie tam jest słowo użyte? Widzicie do Hebrajczyków. Z powodu niewiary. Jest tylko jedno stwierdzenie, dlaczego nie weszli. Że nie weszli z powodu niewiary, bo nie uwierzyli. I tak jest też w życiu chrześcijańskim. Rzeczy obiecane stają się naszym udziałem tylko wtedy, jeśli są objawione w naszym sercu. Objawienie wzbudza ufność, wzbudza wiarę i dopiero wtedy możemy je zaadoptować do siebie, przyjąć. Stają się naszym doświadczeniem, chodzimy, funkcjonujemy w nich. Co dalej? To jest drugi aspekt krzyża. Czy jest jeszcze jakiś inny aspekt krzyża? Przed końcem roku wybraliśmy się na spacer z moją rodziną na Rynek Krakowski. To był wieczór i akurat trwały przygotowania do wieczoru sylwestrowego, który miał być transmitowany z Krakowa. Nawet żeśmy nie wiedzieli, ale zauważyliśmy, że na rynku jest otworzona wielka scena. Przyglądaliśmy się, co się tam dzieje. To była jakaś próba generalna, bo to jeszcze było przed Sylwestrem. Pomyślałem sobie, jejku, przecież ta scena była tak nieprawdopodobnie wielka. Do tego w niesamowity sposób zrobiona jakaś oprawa świetlna. Do tego wszystkiego próby muzyków, próby zespołów, próby tancerzy. To wszystko tworzyło takie zjawisko, że ludzie się zatrzymywali, przechodzący i przyglądali się temu i mówili, no to jest coś wielkiego. Stałem tam i pomyślałem sobie tak, Kościół w takich rzeczach nigdy nie dorówna światu. Świat jest zawsze o krok przed nami. Świat ma zawsze więcej pieniędzy, więcej pomysłów, więcej możliwości. Bardziej potrafi to zrobić w sposób oddziałujący na zmysły, na duszę człowieka, wciągający. Bracia i siostry, kiedy ktoś się wybierze do kina na film akcji i rzeczy dzieją się jedna za drugą, zmieniają się bardzo szybko, to nawet nie wie, kiedy minęło mu półtorej godziny. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że świat jest wpływowy i atrakcyjny. Chcę powiedzieć, że świat ma swoją ogromną siłę i zna sposoby oddziaływania na całego naszego człowieka. Wie, w jakie zmysły uderzyć, wie, jakie struny pobudzić, wie, jakie elementy dotknąć, aby nas pociągnąć, aby nas zatrzymać. Świat domaga się naszej uwagi, świat domaga się naszego czasu, świat domaga się naszych pieniędzy, świat domaga się tego, żebyśmy się nim interesowali. Przez to próbuje nas odciągnąć od tego, co naprawdę jest naszym życiem i naszym powołaniem. Próbuje nam zabrać to wszystko, żebyśmy nie realizowali tego, do czego przeznaczył i powołał nas Bóg. Jak sobie z tym poradzić? Czy jest jakieś rozwiązanie? I apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 14 wersecie używa takiego mocnego stwierdzenia, gdzie występuje także krzyż. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby mi się chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Zobaczcie, o czym tutaj Paweł mówi. Paweł mówi o kolejnym aspekcie krzyża i mówi, że tam wraz z Chrystusem, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, kiedy dokonał odkupienia za nasze grzechy, to równie wtedy został wraz z Chrystusem świat ukrzyżowany. I Paweł tutaj używa podwójnego stwierdzenia: i świat jest ukrzyżowany, i ja jestem ukrzyżowany dla świata. Jak chciałby zaakcentować, jak mocny jest świat, że musi być podwójne ukrzyżowanie. I on musi być ukrzyżowany, i ja muszę być dla niego ukrzyżowany, aby mnie nie wchłonął, nie pociągnął, aby w jakiś sposób mnie nie porwał. Bo jest silną rzeką, silnym nurtem, który próbuje wciągnąć każde dziecko Boże. I kiedy czytamy o Jezusie, albo najpierw, jak myślicie, jaką osobą był Jezus, kiedy chodził po ziemi? Czy Jezus był osobą, do której ludzie lgnęli? Zresztą pytanie nierozsądne, to oczywiste. Ludzie do Niego lgnęli, dzieci do Niego przychodziły, wzbudzał normalnie, przyciągał ludzi. Każdy chciał być blisko Jezusa. Musiał być bardzo sympatyczną osobą. Aż do momentu, kiedy nie zawisł na krzyżu. Bo Izajasz mówi o nim w ten sposób, kiedy Jezus wisi na krzyżu, mówi tak: wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Jezus, kiedy normalnie funkcjonował, przyciągał ludzi. Ale kiedy zawisł na krzyżu, to Izajasz mówi, że przed którym zakrywa się twarz. Taki to był widok. Okropny widok. Widok człowieka zmaltretowanego kompletnie. Na to się nie dało normalnie patrzeć. Człowiek, który był zdrowy, emocjonalnie i psychicznie, musiał co robić? Zakryć swoją twarz. Oczywiście są ludzie, którzy się karmią złem. Ale tutaj Izajasz mówi, że to było aż takie przeżycie. Do czego zmierzam? Chcę wam powiedzieć, że świat od tak jest atrakcyjny, pociągający, ale świat na krzyżu jest okropny. Świat przybity do krzyża wzbudza odrazę. Świat przybity do krzyża powoduje to, że człowiek odwraca od niego wzrok. To już nie jest ten sam świat, który mruga, wabi, krzyczy, świeci, zachęca i pociąga. Jeśli dla ciebie świat nie jest ukrzyżowany, to popłyniesz razem z nim. Ma tyle taką siłę oddziaływania na ciebie, że będzie cię pociągał na wiele sposobów. Musisz go zobaczyć na krzyżu, jak go zobaczył apostoł Paweł i powiedział: dla mnie świat jest ukrzyżowany. Wygląda tak, że odwracam od niego twarz. On już nie ma dla mnie znaczenia, on mnie nie pociąga, on mnie nie wabi, nie jest dla mnie atrakcyjny. Więcej, i nawet ja też dla niego jestem ukrzyżowany. Jestem dla niego martwy, on nie ma dla mnie nic. Bracia i siostry, i my, ja znów możemy o tym mówić, ale jest daleko więcej, kiedy staje się to naszym przeżyciem i naszym doświadczeniem. Jest to daleko więcej, kiedy to objawienie przeniknie przez ciebie i zrozumiesz, po co tu żyjesz. Wtedy zupełnie człowiek inaczej funkcjonuje. Apostoł Paweł mówi, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się z czegoś innego chlubić. Człowiek już przestaje się chlubić czymkolwiek, bo wie, że to nie ma żadnego znaczenia. Czymż mogę ja się chlubić? Cóż mam takiego, czego bym nie otrzymał? Cóż mam takiego, co mógłbym czym mógłbym innych jakoś epatować i pokazywać im to? Mogę się chlubić tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tam świat jest dla mnie ukrzyżowany, ja dla świata. O tym nam mówi Boże Słowo. Zupełnie wszystko się zmienia. Człowiek nawet gdy ma pieniądze i ma ich dużo, to zupełnie w inny sposób do nich podchodzi, zupełnie inaczej je wydaje. Człowiek, kiedy jedzie na wakacje, to jedzie po to, żeby odpocząć. To jedzie po to, żeby nabrać sił, by móc Bogu służyć, by mógł wykonywać Jego wolę. I zaczyna się chlubić zupełnie innymi rzeczami. Chlubą Jego jest Jezus Chrystus, a nie to, co ma, ile ma. Nie myśli o tym, jak pomnożyć, jak, nie wiem, osiągnąć sukces. Nawet kiedy człowiek osiąga sukces, to ten sukces nie służy temu, żeby innych kłuć po oczach tym, ale po to, żeby stał się narzędziem do tego, żebyś mógł być używany tam, gdzie Cię Bóg postawił. Kiedy apostoł Paweł stawał przed królami, przed władcami tej ziemi, to mówił im o Chrystusie ukrzyżowanym. To jest człowiek sukcesu. Kto z nas ma dostęp do królów? Kto z nas ma dostęp do tych największych na tym świecie? On miał. On nawet stał przed cesarzem. Kompletnie zmiana perspektywy. Kompletnie zmiana wnętrza. Kompletna zmiana człowieka. A to wszystko może zrobić tylko krzyż. Nic innego. I czwarty aspekt krzyża, opisany w liście do Galacjan 2:20. Apostoł Paweł mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czwarty ramię krzyża. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I co się teraz dzieje? I teraz już nie żyję ja, czyli nie żyje moje ja, nie żyje moja wola, nie żyje to, co ja chcę, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. I to jest najtrudniejsze. Chcę powiedzieć, to jest najtrudniejsze. Bo co innego jest, bo ten wybór między grzechem a Chrystusem jest oczywisty. Czyli jak mamy grzeszną naturę i życie w świętości, to jest oczywiste, bo grzeszna natura nas ciągnie do grzechu, więc my wiemy, że to jest złe. Najwyżej możemy temu ulegać. Świat został zdefiniowany. Biblia pokazuje, że władcą tego świata jest zły. I on, i cały świat tkwi złem. Tak mówi Pismo Święte. Ale tu jest wybór pomiędzy ja i pomiędzy tym, co chce Chrystus. To nie jest wybór pomiędzy grzechem i niegrzechem. To jest tylko wybór pomiędzy tym, co ja chcę. Co ja chcę. W moim życiu była taki moment, że kilka lat po nawróceniu, kiedy chciałem już założyć sobie, życie sobie ułożyć, rodzinę założyć, ustatkować się, wtedy Duch Święty powiedział do mnie, idź do seminarium. A ja wychowany na Smicie w Gulesforcie odrzucałem wszelką formę edukacji. Odrzucałem w ogóle to, że człowiek może iść do szkoły biblijnej, uważałem to za stratę czasu. A Duch Święty powiedział do mnie, idź do seminarium. I po prostu było to tak mocne, że byłem oszołomiony. Chodziłem z tym przez kilka dni, nie wiedziałem, co z tym zrobić i to brzmiało w mojej głowie, idź do seminarium. Poszedłem do pastora, porozmawiałem z nim, że takie usłyszałem coś w sobie, liczyłem, że mi powie, że się pomyliłem, żebym nie szedł. On mnie wysłuchał i powiedział, no to świetnie, słuchaj, no to zachęcił mnie. Musiałem pokonać swoją teologię, swoje zrozumienie. Musiałem pokonać swoje ja. To jest tylko przykład. Czy było coś złego? To nie jest wybór, jak powiedziałem, między grzechem. To był tylko wybór pomiędzy pójściem do seminarium, a przyzwoitym, normalnym życiem. Chrześcijańskim chodzeniem do zboru, pracą z młodzieżą ewentualnie. To jest najtrudniejszy wybór. Ile razy słyszę chrześcijan, którzy opowiadają o czymś i na końcu mówią, ale ja tego chcę. Ale ja tego chcę. Dopóki myślisz w ten sposób, dopóki mówisz w ten sposób, to twoje ja nie jest ukrzyżowane wraz z Chrystusem. I teraz zobaczcie dalej ten werset. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a Chrystus to jest 100% posłuszeństwa Bogu. Człowiek może jest na tyle Bogu posłuszny, na ile Chrystus żyje w tobie. Tylko tyle. Jeżeli żyje twoje ja, to twoje ja poprowadzi cię twoją drogą. A będziesz wykonywał Bożą wolę na tyle, na ile Chrystus ma coś w twoim życiu do powiedzenia. Bo Chrystus to 100% posłuszeństwa. A obecne moje życie w ciele już jest życiem wierze Syna Bożego. I teraz, aby móc tego doświadczać, to trzeba mieć doświadczenie krzyża w swoim życiu. Powiedziałem o tym, że krzyż ma 4 ramiona. Jest, na nim dokonało się po pierwsze zbawienie, po drugie na nim okazuje się, że została na stary człowiek został na nim ukrzyżowany. Na krzyżu dowiadujemy się, że świat został ukrzyżowany. I dowiadujemy się z Pisma Świętego, że na krzyżu także moje ja zostało ukrzyżowane. Jak następuje rozwój w naszym duchowym życiu? Jak on następuje? Jakie są etapy przełomowe, momenty przełomowe, które powodują, że człowiek odrodzony, nowonarodzony, nowe stworzenie przechodzi z jednego etapu swojego życia do nowego etapu swojego życia? Jak się to dokonuje? Czy dokonuje się to poprzez nowy poziom wiedzy, którą uzyskamy? Czy dokonuje się to poprzez to, że ileś tam lat chodzimy do zboru, więc należy nam się kolejny etap, należy nam się kolejny, nie wiem, poziom, bo już 10 lat funkcjonujemy w zborze, więc teraz 11 rok to już będzie coś innego? Nie. Jest tylko jeden sposób przechodzenia w duchowym rozwoju z miejsca do miejsca, z jednego etapu do drugiego etapu. Jest tylko jeden poziom, jeden sposób. I ten sposób jest jasno w Biblii nazwany. Bramą jest krzyż. Tak jak do Królestwa Bożego wchodzimy poprzez doświadczenie krzyża. Wchodzimy tam, dlatego że nasze grzechy zostały przebaczone i mogliśmy ujrzeć Królestwo Boże. Na następny etap w duchowym rozwoju wchodzimy poprzez krzyż, kiedy doświadczamy tego, że mój stary człowiek jest ukrzyżowany. Później przechodzę na następny etap w moim duchowym życiu, kiedy doświadczam, że świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. I w końcu przechodzę na następny duchowy etap w moim życiu, kiedy odkrywam, że żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus i w tym momencie tylko Boża wola ma znaczenie dla mnie. Pytam się o to, Boże, co Ty chcesz? Panie, co ja mam robić w życiu? Panie, jeśli mam gdzieś pojechać, to czy to jest zgodne z tym, co Ty dla mnie przeznaczyłeś? Panie, nie chodzi o to, żebym ja był usatysfakcjonowany. Chodzi o to, żeby Twoja wola była zaspokojona we mnie. A ta wola Twoja we mnie może być zaspokojona tylko wtedy, kiedy żyje we mnie Chrystus. Nie ma innej bramy. Nie ma innego sposobu. Jest jeden sposób. Na drodze człowieka wierzącego stoi krzyż. On stoi na początku. On stoi po roku, po dwóch, po trzech. On stoi po 5. On stoi po 10. On stoi do końca. Tylko tam następuje rozprawienie się z tym wszystkim, co przeszkadza Bogu w nas. Tylko tam Bóg się rozprawi z tym wszystkim, co w nas przeszkadza Bogu. I to nie jest łatwe. To nie jest proste. To jest bolesne. To wiele kosztuje. Ale za tym jest Duch Święty, moc Ducha Świętego, Boża wola. Za tym stoi Bóg. To wspiera Bóg. Idziesz przez doświadczenia w życiu, myślisz, dlaczego tak mam? Czy jestem wybrańcem do cierpienia? Nie jesteś wybrańcem do cierpienia. Jesteś wybrańcem, aby żył w tobie Chrystus. Do tego jesteś wybrańcem. Do tego jesteśmy wybrani, bracia i siostry. Nie odwracajmy głowy od krzyża Chrystusowego. Kiedy doświadczyłeś zbawienia, to jest piękne, ale wiedz, że ten krzyż będzie ci towarzyszył przez całe życie. Byś na nim umierał, po to, by Chrystus mógł żyć w tobie, a ty, żebyś mógł służyć Jemu do końca dni. Chcę, żebyśmy się razem modlili, bracia i siostry. Aleluja. Dzięki Ci, Panie.